W ubiegłym miesiącu pożegnaliśmy, no właściwie w ubiegłym miesiącu, ale to tak naprawdę to trzeba by na dni liczyć, pożegnaliśmy rondo tramwajowe przed remontem na Placu Wolności. Na pożegnanie Klub Miłośników Starych Tramwajów zorganizował takie specjalne przejazdy wokół Placu Wolności. Jest z nami Jakub Tarka, tenże klub reprezentujący, wiceprezes stowarzyszenia. Witamy.
Dobry wieczór Państwu.
Wydaliście też taką specjalną broszurę, w której opisaliście, jak w tym miejscu rozwijał się układ torowy.
Tak jest. Rzeczywiście to pożegnanie miało dwa elementy. Jednym była jazda tramwajem wokół pomnika. Trwało łącznie to wydarzenie 2 godziny, ale oczywiście tam wykonywaliśmy po 2-3 kółka za jednym razem.
I zainteresowanie było ogromne.
Było zainteresowanie ogromne i przyznam szczerze, że byliśmy zaskoczeni tak dużym zainteresowaniem. Myślę, że częściowo było to też związane z tym, że Urząd Miasta podał informację o tym. No i też zainteresowanie mediów było spore, więc informacja na pewno dotarła do szerokiego grona osób. Także w zasadzie przez pierwszą godzinę to tramwaj jeździł pełny, jak w godzinach szczytu.
A jakim wagonem jeździliśmy?
Jeździliśmy zmodernizowanym wagonem 803, tak zwanym kanciakiem. No to były takie dość charakterystyczne tramwaje, które zniknęły z ulic w 2012 roku, a które kursowały do Ozorkowa. Między innymi wcześniej też do Zgierza, do Pabianic. W każdym razie no, można było się przejechać wokół ronda, co w zasadzie pasażerowie w ruchu codziennym nie mogli liczyć, bo ten tramwaj jednak wjeżdżał na rondo i zjeżdżał gdzieś tam przy swojej ulicy, a takich pełnych kółek nie wykonywał. No i drugim akcentem było wydanie broszury 16-stronicowej poświęconej właśnie historii tramwajów w tym miejscu. Część historyczną napisał Wojciech Dębski, wybitny znawca historii komunikacji miejskiej w Łodzi i opisał tutaj bardzo ładnie rozwój tych torowisk, bo rondo nie pojawiło się od razu. To dopiero był 1925 rok, a same tramwaje pojawiły się w 1898 roku, pojawiły się na Placu Wolności, czyli pierwszego dnia kursowania tramwajów w Łodzi i są tam nieprzerwanie od prawie 125 lat.
No i to już jest piękna historia, jeżeli chodzi o to rondo, a my dzisiaj spróbujemy w ogóle opowiedzieć historię tramwajów w Łodzi. Ta historia ma już ponad 100 lat.
No, prawie 125. W przyszłym roku będziemy obchodzić 125-lecie historii łódzkich tramwajów. Przyjmuje się datę 23 grudnia 1898 roku, kiedy uruchomiono przewozy pasażerskie. Natomiast oczywiście ta historia zaczęła się nieco wcześniej. No, była budowa, były jazdy szkoleniowe dla motorniczych, były przygotowania. Także te dzieje sięgają dużo wcześniej, a ta inicjatywa, która się udała pod koniec XIX wieku, nie była pierwszą, która miała na celu uruchomienie, doprowadzenie do powstania w Łodzi komunikacji tramwajowej.
I jak wówczas ten układ szynowy wyglądał na samym początku?
Łódź była znacznie mniejsza, to jest pierwsza sprawa. Pierwszą zajezdnię tramwajową uruchomiono przy ulicy Tramwajowej, przy czym ona zyskała tą nazwę dopiero kilka lat później, ale mają do dziś, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się zakład techniki MPK. No i pierwsze trasy, one się tam uruchamiały co kilka dni. To był bardzo ciekawy i dynamiczny okres, bo tam przez te pierwsze dni to oddawano kolejne odcinki i torów, także pierwsze tramwaje pojechały na cmentarze, czyli na skrzyżowanie mniej więcej ulic Cmentarnej i Srebrzyńskiej obecnej. Pojechały Piotrkowską na południe, najpierw do Paradyzu, ale tam co kilka dni była ta linia wydłużana, aż dotarły tramwaje do Placu Rejmonta. Oczywiście na północ też tramwaje jechały do ulicą Nowomiejską w rejonie Placu Kościelnego. Tam się wówczas kończyła Łódź. No i oczywiście ulica Pomorska i krańcówka przy Parku Helenów. To były pierwsze łódzkie krańcówki i tam zaczęła się historia tych naszych łódzkich tramwajów. Oczywiście od pierwszego dnia z przejazdem przez Plac Wolności.
Mm-hmm. A jeżeli chodzi o tramwaje, to które tramwaje najstarsze mamy z tego etapu?
Zachował się najstarszy łódzki tramwaj Herbrand VNB 125 z 1898 roku. On jest w zbiorach naszego stowarzyszenia i znajduje się w tej chwili w zajezdni muzealnej Brus. Natomiast jest to tramwaj, który po zakończeniu eksploatacji przez kilkadziesiąt lat służył jako altana działkowa, także on jest w stanie no, bardzo złym. Natomiast jest to oryginał, jest to nasz najstarszy tramwaj i starszego nie było i nie będzie. Zresztą ciekawostką jest też fakt, że on się załapał na jednym ze zdjęć, jak przejeżdża ulicą Narutowicza pod Filharmonią, także jest takie zdjęcie z jego z czasów eksploatacji, bo wiemy dokładnie, że to był egzemplarz o numerze 11. Natomiast najstarszym sprawnym tramwajem jest Herbrand G58 z 1910 roku, który był odrestaurowany w roku 68 przez MPK, no i znajduje się w zbiorach MPK i to jest najstarszy sprawny wagon w Łodzi.
Sprawny, czyli mógłby ruszyć w trasę?
Tak, jest to pojazd jak najbardziej sprawny, parę lat temu był odświeżany, rzadko, ale bierze udział w różnych wydarzeniach.
Trochę strach jednak, że mógłby się uszkodzić trochę.
No zawsze jest to trochę strach, jak się wyjeżdża zabytkiem, a im starszym, tym większy strach, natomiast no jeżeli one są traktowane z szacunkiem, rzeczywiście trzymane pod dachem, serwisowane, doglądane, no to większych problemów nie ma i tak naprawdę te tramwaje jak wyjeżdżają, te przedwojenne tramwaje, które należą do MPK, wyjeżdżają na miasto, to tam z nimi żadnych problemów nie ma. No są oczywiście stali wyznaczeni pracownicy, zresztą wywodzący się z naszego środowiska, którzy mają prawo te tramwaje prowadzić i problemów nie ma. No jeżeli robią to ludzie, którzy chcą to robić i wiedzą jak to robić, to te tramwaje oczywiście jak najbardziej sobie dają radę, ale no też nie można przesadzać z eksploatacją, także nasz najstarszy weteran.
Podejrzewam, że prowadzenie takiego tramwaju to jest zupełnie inna kategoria, prawda?
No w porównaniu z dzisiejszymi standardami, gdy motorniczy ma swoją wydzieloną, klimatyzowaną kabinę, wygodny fotel, zestaw komputerów i joystick, którym rozpędza i hamuje, no to rzeczywiście było zupełnie inaczej, bo w pierwszych tramwajach, zresztą w ogóle w tramwajach aż do lat 60. motorniczy stał w czasie pracy. Także dopiero w latach 70.
Zastanawiam się, ile godzin pracowali na stojąco.
No, pierwsze, na samym początku to paręnaście godzin. No obecnie nawet jedna zmiana trwa do 10 godzin, także tylko, że teraz już się oczywiście siedzi. Natomiast była to ciężka praca. W pierwszych tramwajach nie było szyby w ogóle z przodu, także ten pomost był odkryty całkowicie, także nie dość, że trzeba było stać, to jeszcze wszelkie nieprzyjemne warunki atmosferyczne.
Przecież nie tylko wiatr, ale i śnieg i deszcz.
Tak, także motorniczowie zimą otrzymywali kożuchy, ciepłe czapki. W zasadzie szklenie pomostów w tych pierwszych tramwajach zaczęło się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. No na początku, no ale jednak przez 20 lat motorniczowie jeździli z odkrytymi pomostami, a w zasadzie nie miało to większego sensu w tramwaju elektrycznym, bo w tramwaju konnym rzeczywiście no nie mogło być szyby, bo motorniczy miał lejce, no a w tramwaju elektrycznym no to w zasadzie chyba zostało to ta stylistyka po prostu. No w łódzkich warunkach, gdzie tramwajów konnych w ogóle nie było, no to miało to bardzo niewielki sens, ale ciekawostką jest to, że w tramwajach podmiejskich ta szyba była, bo to były też osobne spółki, miejska i podmiejska.
Od początku były kasowniki? Od początku te bilety się kasowało w tramwajach?
Nie, na początku była obsługa konduktorska, czyli konduktor sprzedawał bilety i konduktor kasował bilety i dbał o to, żeby pasażerowie płacili za przejazdy. Tak samo podawał sygnał do odjazdu dzwonkiem, bo nie było lusterek. No i pilnował generalnie porządku w pojeździe. Konduktorzy tak naprawdę zaczęli znikać dopiero w latach 60., 70., a ostatecznie obsługę konduktorską zlikwidowano w roku 83., po tym jak w Ozorkowie otwarto trójkąt manewrowy i zlikwidowano tramwaje dwukierunkowe. Wtedy już konduktorzy odeszli do historii.
Zaczęliśmy od tych tras takich po Łodzi tramwajowych, ale one dosyć szybko przeszły też w takie trasy podmiejskie.
Trasy podmiejskie obsługiwała osobna firma. W ogóle zacznijmy od początku, skąd się wzięły te łódzkie tramwaje. No Łódź rozrastała się, to jest oczywiste, i nie było żadnej formy transportu masowego. Nie było autobusów, nie było, no wiadomo, że klasa robotnicza no to, była dość mocno wyzyskiwana ekonomicznie, więc nie było ich stać raczej na dorożki, a no, zdarzało się, że do pracy było bardzo daleko. I grupa fabrykantów postanowiła doprowadzić do uruchomienia komunikacji tramwajowej, żeby przynajmniej części część mieszkańców Łodzi mogła się przemieszczać. Także pod przewodnictwem Juliusza Kunicera, który był no, bardzo aktywną osobą, oprócz tego, że był fabrykantem, aktywnie działał społecznie na wielu polach, przewodził różnym inicjatywom, chociaż oczywiście ciągnie się też za nim opinia, że był najbardziej krwiożerczy i najbrutalniejszy spośród tych fabrykantów, ale tutaj myślę, że dalsze badania historyczne są potrzebne, natomiast no, Kunicer był inicjatorem wielu inicjatyw i pociągnął tutaj też kwestię komunikacji tramwajowej. Także powołana została firma, która z czasem zyskała nazwę i przyszła do historii jako Kolej Elektryczna Łódzka, czyli KEŁ, która miała koncesję na przewóz w granicach miasta Łodzi, więc to było przedsiębiorstwo prywatne, które miało zarabiać na biletach. Co jest dość istotne, bo obecnie ta organizacja przewozów wygląda nieco inaczej, więc budowano trasy tak tam, gdzie by mogło to przynieść zyski. No i oczywiście ceny biletów też no, były takie, że już też nie każdego było stać na bilet. No, szeregowego robotnika nie było stać na korzystanie z tramwajów. Zresztą co ciekawe, pierwotnie wagony były podzielone na klasy. No, skoro kolej to klasy, także w pierwszym wagonie była druga klasa, w drugim wagonie była pierwsza klasa, tam było ciszej. Natomiast te klasy po paru latach zlikwidowano, no bo to nie miało sensu. Podróż trwała krótko, no, utrzymywanie tej pierwszej klasy też kosztowało, bo tam były siedzenia wyścielane, zasłonki i tak dalej, także no, na podróż rzędu kilkunastu minut to po prostu się nie opłacało, także to dość szybko zniknęło. Natomiast w 1901 roku wystartowała spółka Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe EWKD, w zasadzie założona przez tę samą grupę fabrykantów, i ona miała koncesję na przewozy poza granicami miasta Łodzi. W 1901 roku w styczniu uruchomiły się linie do Zgierza i do Pabianic. Oczywiście zajezdnie były poza miastem, czyli w Helenówku i Chocianowicach. No i te tramwaje nie mogły wjeżdżać do Łodzi, więc no, kiedy Łódź rosła, rozszerzała się sieć tramwajów miejskich i przesuwały się granice, no to tramwaje podmiejskie miały problem, bo co chwila musiały się oddalać od centrum, więc tam no, były trudności spore, żeby się dogadać, żeby te tramwaje podmiejskie mogły wjechać do Łodzi, żeby były jakieś węzły przesiadkowe, także mimo, że w zasadzie infrastruktura była ta sama, ten sam rozstaw torów, to samo napięcie i tu nie było żadnych technicznych przeszkód, żeby tramwaje podmiejskie wjeżdżały do Łodzi, no to wiele lat trwało, zanim to się wszystko dotarło.
A te składy podmiejskie to były jakieś inne? To były inne tramwaje?
Tak, to były zupełnie inne konstrukcje. Tramwaje miejskie to były przede wszystkim wagony dwuosiowe o długości mniej więcej 8 metrów, plus doczepy też podobne. No, był powiedzmy jeszcze krótka seria czteroosiowych tramwajów, która się nie sprawdziła, no ale w zasadzie bazowano na krótszych pojazdach. Natomiast tramwaje podmiejskie, które formalnie miały status kolei, operowały długimi wagonami czteroosiowymi, no bardziej pojemnymi i chyba przygotowanymi do takich dalszych podróży. I oczywiście też posiadały doczepy, ale tutaj doczepy też były krótsze, tam powiedzmy 8-metrowe dwuosiowe. Także takie połączenie wagonów o nieco odmiennych właściwościach trakcyjnych. I co ciekawe, w pierwszych dniach kursowania tramwajów podmiejskich widać, że te tramwaje nie mają oświetlenia z przodu. Była zima, pamiętam styczeń 1901 roku, była zima, nie było, szlaki nie były w ogóle oświetlone, przecież to były bite dukty przez las i tylko ten tor dodatkowo obok jezdni, i sobie tak tramwaj przez te pierwsze dni bez żadnego oświetlenia z przodu jeździł. Także widać to na zdjęciach, że te tramwaje tam nie do końca są jeszcze wyposażone.
Mało się to wydaje bezpieczne.
No, ale jakoś udało się unikać wypadków. To też trzeba pamiętać, że ten tramwaj najpierw było słychać, potem
i
widać.
Zdaje się, nie miały drzwi również.
Tramwaje podmiejskie miały drzwi. Chociaż w obu przypadkach też przedział pasażerski był oddzielony od stanowiska motorniczego. Natomiast w tramwajach miejskich rzeczywiście było to wszystko odkryte. Nie było drzwi, były tylko drzwi do przedziału pasażerskiego, czyli już jak się wchodziło na pomost, no to dopiero się, już będąc w tramwaju, otwierało drzwi wewnętrzne. Drzwi w tramwajach fabrycznie pojawiły się, w miejskich tramwajach pojawiły się dopiero w 1939 roku. przypadku.
Udogodnienia dla pasażerów, z jakimi mamy do czynienia teraz, czyli na przykład taki wysuwany podest dodatkowy, to oczywiście było marzenie.
No nie, no
początkowo.
To w ogóle trzeba
rozumiem,
było się
że było
cieszyć,
dosyć
że jedzie.
Wysoko.
Było bardzo wysoko. Bardzo wysoko było. Tak naprawdę czasami, znaczy no ta wysokość podłogi też zależała od stopnia zużycia podwozia, wysokości obręczy i tak dalej. Natomiast generalnie bardzo wysoko trzeba było zadrzeć nogę. No konduktor miał obowiązek pomagać, no ale jeżeli ktoś z wózkiem dziecięcym chciał pojechać, nawet prawdę mówiąc przez ówczesne otwory drzwiowe nie dało się tego wózka wcisnąć. Także no było to nastawione typowo na przewóz osób w pełni sprawnych, no ale kiedyś też nie przejmowano się tak kwestiami dostępności, no po prostu ci, którzy sobie nie radzili, no to zostawali w tyle, tak? No to się na szczęście zmieniło i teraz już komunikacja miejska jest nastawiona i na tych, którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich i tych, którzy jeszcze o własnych nogach nie chodzą i się przemieszczają pchani przez rodziców, no ale też na osoby starsze, także ta niska podłoga jest tutaj dużym udogodnieniem, ale też jest korzystna z komunikacyjnego punktu widzenia, bo wymiana pasażerów trwa krócej, więc teoretycznie, no jeżeli ten tramwaj rzeczywiście funkcjonuje sprawnie i z priorytetem, to wymiana pasażerów trwa krócej, tramwaj szybciej odjeżdża z przystanku i w efekcie szybciej dowozi pasażerów do celu.
Ja się bardzo cieszę, że motorniczy może siedzieć też przy okazji, bo jednak taki element współczucia się we mnie pojawił.
Tak,
żeby
tak.
Tyle godzin
oczywiście motorniczowie walczyli o jakieś stołki, także w końcu wprowadzono takie trójnożne stołki, ale to też z oporem szło, to dopiero można było, na początku to można było usiąść tam dwa przystanki przed krańcówką, to też jak za dużo ludzi nie było, no dopiero z czasem pozwolono im siedzieć na stałe, Natomiast pierwsze tramwaje z siedzeniami fabrycznie wyposażone w fotel motorniczego przyjechały do Łodzi dopiero w 1970 roku.
Dopiero? Czyli
tak.
To były też te tramwaje, które kojarzymy może z takimi drewnianymi siedzeniami?
Nie, tam jeszcze były stanowisko stojące. I tam też wstawiano te trójnożne foteliki. Potem przy modernizacjach rzeczywiście dodawano fotel na poręczy. Natomiast konstrukcja tego stanowiska motorniczego była taka, że on musiał siedzieć lekko bokiem do nastawnika. Sterowanie odbywało się korbą, gdzie ten nastawnik też nie zawsze lekko chodził, także tam trzeba było się nasiłować, więc takie siedzenie lekko bokiem i szarpanie się z korbą też na pewno było ciężkim przeżyciem i niezbyt zdrowym dla kręgosłupa. No ale to już przynajmniej nie było stanie przez 10 godzin tylko siedzenie. No oczywiście to było proste oparcie, za tym oparciem zaraz poręcz pionowa, bo to na poręczy wisiało, także to też nie było jakieś bardzo wygodne czy ergonomiczne. Natomiast w 70 roku zaczęły przyjeżdżać szybkobieżne wagony przegubowe, no i tam faktycznie pojawiło się to miejsce siedzące, no i pojawiła się jakaś namiastka kabiny motorniczego, bo do tej pory motorniczy w żaden sposób nie był oddzielony od przedziału pasażerskiego. W tramwajach typu N, czyli dostarczanych zaraz po II wojnie światowej, miał tylko zasłonkę za sobą, żeby jak włącza światło w przedziale pasażerskim, to żeby mu się te światła nie odbijały w przedniej szybie. Natomiast no, już w wagonach przygubowych pojawiło się w zasadzie dykta, która go częściowo osłaniała. Także ten dostęp pasażera jeszcze tam był, ale już to było dużo, dużo lepiej. No i przede wszystkim już był to fotel no, taki bardziej dopasowany do siedzenia. No na pewno siedziało się prosto, a nie bokiem.
No to też ważne, bo teraz można by się zastanowić, czy lepiej na stojąco, czy takim człowiek przegiętym trochę na bok, to już może lepiej na stojąco nawet. No, ale dobrze, ten temat
Będziemy tak naprawdę to zgłębiać, bo obecnie no jest odnowiony, w 90 roku był odnowiony tramwaj 5N właśnie z początku lat 60. Należy do MPK, kursuje na linii turystycznej w każde wakacje, także tam motorniczy sobie albo stoi, albo korzysta ze stołka, natomiast my prowadzimy w tej chwili renowację i mamy nadzieję, że w tym roku ją skończymy, takiego wagonu zmodernizowanego, gdzie właśnie siedzenie motorniczego będzie na poręczy, także zobaczymy, jak motorniczowie nasi będą oceniać jazdę w takiej pozycji.
Kto pierwszy u ortopedy?
No myślę, że nasi to, jeżeli będą za dużo korzystać z tego sprzętu, to mogą szybko skończyć u jakiegoś lekarza. Znaczy na pewno nie będzie to jakieś łatwe, ale też trzeba pamiętać, że z zabytkami się nie jeździ na co dzień, no jest to jakaś tam grupa, także jest to do przeżycia, aczkolwiek no myślę, że jest to trudna pozycja do prowadzenia, szczególnie jeżeli się przesiada z tramwaju z joystickiem, a nie z trójnożnego stołka, no bo to jednak jest krok w tył, a nie krok naprzód.
Wracając jeszcze trochę może do torów, to chyba jakiś taki etap rozbudowy, modernizacji sieci tramwajowej musiał nastąpić. Nie wiem, czy to już po pierwszej wojnie?
Duży rozwój to był w pierwszych latach, w pierwszych kilkunastu latach powiedzmy, bo te tramwaje rzeczywiście no, co roku, co dwa lata dochodziły kolejne linie, także w zasadzie po kilku latach mieliśmy już 10 linii tramwajowych, z czego prawie wszystkie przejeżdżały przez Plac Wolności. I ta sieć rosła, natomiast ona
czyli
też...
Czyli jeszcze XIX wiek.
Już XX. No, końcówka XIX i początek XX, no bo to trzeba tak patrzeć. Te przewozy rosły gwałtownie i sieć się też gwałtownie rozbudowywała. O nowe odcinki, ale też dodawano drugi tor, bo najczęściej te linie miały charakter jednotorowy z mijankami, także ten drugi tor dochodził w różnych miejscach. Przedłużano te linie. Także w różne części miasta to dochodziło. Tramwaje dotarły do Widzewa, przy czym to trzeba, jako Widzew, to trzeba traktować obecne skrzyżowanie Marszałków. Potem dotarły do Królestwa Kunicera, czyli późniejszej widzewskiej manufaktury. Dotarły na Chojny, związały się z tramwajami podmiejskimi na Bałuckim Rynku. Także ta sieć rosła, rozrosło się w kierunku Dworca Kaliskiego.
No, ale rosła nam też Łódź, bo te
także rosła też Łódź.
Tutaj okoliczne były wciągane do Łodzi.
Tak jest. No, drugi jakiś etap rozbudowy sieci nastąpił po 23 roku, bo wtedy nastąpiły zmiany koncesyjne. Miasto uzyskało dużo większą kontrolę nad spółką miejską. No, wcześniej fabrykanci liczyli się mocno z zyskiem, także niekoniecznie chcieli budować tam, gdzie były potrzeby, ale niekoniecznie zyski. Natomiast po 23 roku no, udało się przymusić tutaj inwestora do różnych działań. Także ta sieć generalnie stopniowo rosła i mimo, że tam w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego było sporo strajków, to ta oferta transportowa jednak się polepszała. Przy czym też trzeba pamiętać, że w Łodzi w zasadzie nie było komunikacji autobusowej, ona się pojawiła dopiero po II wojnie światowej. Mówię o zorganizowanej komunikacji miejskiej, bo oczywiście autobusy jak najbardziej istniały, istnieli prywatni przewoźnicy, spółka podmiejska, EWKD uruchamiała przewozy autobusowe, no ale jako początek dziejów komunikacji autobusowej traktujemy dopiero rok 48, czyli nie obejmujemy tych działań EWKD i tak samo nie obejmujemy komunikacji uruchomionej w czasie okupacji tylko dla Niemców. Tabor przedwojenny generalnie zniknął z ulic miasta w latach 70., na początku lat 70. wraz właśnie z dostawami pojazdów szybkobieżnych, przegubowych, to dopiero te tramwaje, że tak powiem, wykosiły pojazdy przedwojenne, ale trzeba też powiedzieć, że te przedwojenne tramwaje, łącznie z tymi najstarszymi z końca XIX wieku, to zniknęły dopiero w latach 60., a najnowsze przedwojenne, czyli z 1939 roku, zniknęły w 1973-1974 roku. No w zasadzie jak na tramwaj, to jeszcze trochę spokojnie by pojeździły, natomiast no, technologicznie to już było przestarzałe. Natomiast po wojnie jeszcze rzeczywiście dostarczano tramwaje serii 2N i 5N, takie kanciaste, już bez drzwi wewnętrznych, bez drzwi oddzielających pomost od przedziału pasażerskiego. To były tramwaje produkcji krajowej, natomiast one były w zasadzie skopiowane z niemieckich wagonów z lat 40.
One były głośne i dosyć mocno trzęsło.
Tak. No to w zasadzie technicznie była to w jakiś sposób ulepszona konstrukcja z XIX wieku, ale no to było bardziej nowoczesne opakowanie niż stylistycznie, niż jakaś rewolucja technologiczna. One były zacofane, tak naprawdę tu chodziło o zapchanie rynku, no, po wojnie były przecież potworne zniszczenia, więc wdrożono to, co się udało najszybciej uruchomić, czyli mówię, no po prostu skopiowano konstrukcję niemieckich tramwajów, które zresztą też były KSW, czyli Kriegsstraßenbahnwagen, wagon wojenny. charakterystyczna konstrukcja z bardzo dużymi drzwiami, że jeżeli w trakcie alarmu lotniczego po prostu można było szybko się ewakuować. Także to było w zasadzie no niemalże jeden do jednego skopiowane i potem unowocześniane. No ta prowizorka się oczywiście utrzymała, więc te tramwaje, które miały zniknąć po paru latach, jeździły no, w Łodzi do lat 90. Zresztą poddawane poważnym modernizacjom, przebudowywane na jednokierunkowe z zakładanymi automatycznymi drzwiami. No w innych miastach znikały no, dużo później, gdzieś tam nawet bliżej 2000 roku. No, w Szczecin chyba w 97 dopiero je wycofał, także naprawdę późno. Także myślę, że to jest ten typ, który większość mieszkańców pamięta. Zresztą Bruce był ostatnią zajezdnią, która te tramwaje eksploatowała. No i tak naprawdę jakaś nowoczesność to właśnie pojawiła się w latach 70. z tramwajami tak zwanymi szybkobieżnymi. Te starsze tramwaje, tak jak pani wspomniała, no bardzo nimi rzucało. To jest cecha tramwaju dwuosiowego, czyli który ma cztery koła i całe to nadwozie po prostu się opiera na czterech kołach, na czterech punktach podparcia, więc każda nierówność toru jest natychmiast przenoszona na cały tramwaj, więc dużo bardziej nim rzuca, bo nic w zasadzie tam poważnie nie amortyzuje tych wstrząsów.
No i teraz można odnieść wrażenie, że jak są jakieś takie wycieczki tymi zabytkowymi tramwajami, to się ludzie najbardziej cieszą, że tak trzęsie.
Tak, bo nawet trzęsie na nowym torowisku, no bo to tor nigdy nie jest idealnie równy w nowszych tramwajach czy na wózkach, gdzie jeszcze są dwa zestawy, dwa wózki czy więcej, które jeszcze pracują pod podwoziem i bardzo dużo tych nierówności amortyzują. No, czy już nowoczesne tramwaje, które też zupełnie inny system zawieszenia mają, no to jednak te stare pojazdy no bardzo, bardzo to przenoszą, jakoś tak wężykują, tańczą, zgrzytają, także one się zupełnie inaczej na tych nawet świeżo oddanych torach zachowują. Także to jest jakaś tam atrakcja, no i atrakcja, zresztą niektórzy się nawet boją tego, że światło czasem gaśnie w czasie jazdy, czy nie ma jednolitego natężenia tego światła, ponieważ w starych tramwajach zasilanie oświetlenia pochodziło bezpośrednio z sieci trakcyjnej, czyli wszelkie wahania, napięcia, nawet drobne, były natychmiast widoczne w środku w postaci mniejszej lub większej jasności świateł. No i co jakiś czas jest tak zwany izolator sekcyjny, który dzieli sieć trakcyjną na sekcje, na odcinki, które można niezależnie wyłączać. No i w tym to jest miejsce bez prądu, więc na chwilę tam to światło gaśnie. Także tutaj często się spotykamy z sytuacją, że właśnie no jest jakoś tak nerwowo odbierane, że no fajnie, ale to światło to mogłoby działać. No ale no właśnie świetnie działa.
To ten sam moment mamy w jaskiniach, że też jest fajnie, ale lepiej jak jest światło jednak, bo te egipskie ciemności. Panie Jakubie, na pewno wszystkiego z historii tramwajów, długiej historii, jakby nie było, 125 rok będzie szedł.
W przyszłym roku.
W przyszłym roku. No to w całej tej historii pewnie powiedzieć się nie da, ale myślę, że dla miłośników historii będzie teraz taka sposobność, żeby się co nieco więcej dowiedzieć już w najbliższą sobotę.
Tak, w Noc Muzeów zapraszamy do zajezdni muzealnej Brus. Myślę, że ci, co się interesują komunikacją miejską, to obiekt doskonale znają i myślę też, że też nie jeden raz go odwiedzili. No to jest zajezdnia, która została założona w 1910 roku dla obsługi linii do Konstantynowa Łódzkiego i w zasadzie w formie niemalże niezmienionej przetrwała do dzisiejszych czasów, którym od 2013 roku opiekuje się nasze stowarzyszenie. Tam ma powstać Muzeum Komunikacji Miejskiej. No tutaj co prawda działania miasta się przedłużają, ale no obiekt działa. Lepiej lub gorzej, ale działa. Także tam jest zgromadzona zdecydowana większość łódzkich tramwajów. No niestety oczekujących dopiero na renowację, ale należy by odnowić tramwaj, to najpierw ten tramwaj trzeba mieć, więc lepiej mieć trochę więcej pojazdów w gorszym stanie, niż potem nie mieć niczego.
Ile tych tramwajów macie teraz?
Och, to jest trudne pytanie, bo to się ciągle zmienia, ale tam tych pojazdów to jest kilkadziesiąt łącznie w zajezdni, bo są i tramwaje, i autobusy. No właśnie te najstarsze Herbrandy, które są w stanie podziałkowym. Są nowsze tramwaje. No mówię, no generalnie niestety to jest wszystko przed renowacją.
W stanie podziałkowym, czyli ktoś miał na działce tramwaj.
To były altanki. Zresztą też w minionych latach ściągnęliśmy kolejne dwie altanki. Udało nam się sprowadzić drugi tramwaj, który był dostarczony do Łodzi po II wojnie światowej, drugi fabrycznie nowy, także to jest dla nas Też chodziliśmy tutaj, bo to też trzeba przekonać właścicieli, żeby się ze swoimi altankami rozstali, to wcale nie jest łatwe. No i sprowadziliśmy do Czepy 2ND z 55 roku, która była pierwszą też fabryczną doczepą, pierwszym fabrycznym typem doczepy dostarczany po II wojnie światowej do Łodzi, przy czym tych wagonów wyprodukowano tylko 15, a w Łodzi jeździło 10, więc też nam bardzo zależało. Także no, mamy różne takie perełki, no ale mówię, no one dopiero jeszcze są pokryte patyną, to też trzeba mieć świadomość, przyjeżdżając na brus. Natomiast no, można sobie te pojazdy zobaczyć, można będzie wejść do hali postojowej, zobaczyć jak to wygląda, tym bardziej, że w zasadzie brus to się technicznie zatrzymał na przełomie lat 60. i 70. Także ten klimat jest naprawdę niesamowity. Będzie linia dowozowa obsługiwana zabytkowymi autobusami. Będą wystawy tematyczne, skromne na tyle, ile pozwalają warunki lokalowe, natomiast no, będzie sobie można wejść do zajezdni, zobaczyć, jak to wyglądało. Tym bardziej, że no, bardzo dbamy o to, żeby ten PRL-owski skansen, jaki tam się uchował, rzeczywiście swój klimat trzymał, no bo to jest obiekt, którym mamy cały czas płotki z opon malowanych na kolorowo i tak dalej. To się gdzieś tam utrzymało, tego nikt nie zmieniał. No i my bardzo dbamy i pilnujemy, żeby ten autentyczny klimat się uchował. Także wszelkie jakieś, powiedzmy, dostępne publicznie przestrzenie, no to dbamy o to, żeby w miarę możliwości nie wprowadzać współczesnych sprzętów. Na razie odbiór jest pozytywny.
Mm-hmm. A jak przychodzą rodziny z dziećmi, to dzieciom się co najbardziej podoba?
No, na pewno są zafascynowane pojazdami, możliwością wejścia do tych pojazdów.
Bo ja jak kiedyś byłam, to wszystkie dzieci szły do kasownika takiego, dziurkacza.
Tak, tak. No mamy, staramy się w miarę możliwości skromnych, ale w miarę możliwości, żeby nasze wystawy miały jakiś element interaktywny, żeby coś się dało na nich zrobić. Rzeczywiście wystawa kasowników jest bardzo oblegana, no bo starsi pamiętają różne starsze sprzęty. Dla dzieci to jest w ogóle niesamowite, że kiedyś się wkładało bilet w metalowe pudełko i ono robiło dziurki, więc tam sobie można spokojnie pociągnąć za wajchę, wcisnąć, uderzyć i zobaczyć też, jak działa współczesny kasownik, bo jest zdjęta obudowa i widać, jak odbywa się proces nadrukowywania cyfr na bilet. Mamy wystawę poświęconą sygnalizacjom świetlnym stosowanym na sieci tramwajowej, także tam można sobie nacisnąć guzik i poprzełączać te urządzenia. Mamy symulator jazdy tramwajem, także tam to jest teraz wielka, wielka atrakcja. To było w ramach wystawy pulpitów z różnych pojazdów, finansowanej z budżetu miasta Łodzi. Zresztą udało nam się na to dofinansowanie zdobyć i to jest rzeczywiście strzał w dziesiątkę, bo tam zawsze są kolejki, żeby sobie tym komputerowym tramwajem pojeździć. Jest odtworzone stanowisko motorniczego, jest ekran na ścianie i daje to jakąś tam namiastkę jazdy. Oczywiście steruje się nastawnikiem z korbą, a nie żadnym joystickiem czy pedałami od konsoli. Także tutaj jest ten realizm.
No i oczywiście
zachowany.
Mam nadzieję na stojąco.
No akurat to jest z typu siedzącego.
To jest rozczarowanie.
Ale to by takie dzieci chyba nie sięgnęły. Tu jednak trzeba było pożenić zupełnie analogowe urządzenie z komputerem, także to było pewne wyzwanie.
No i tak nam się ta nowoczesność jednak wdarła trochę.
Są różne miejsca, no przede wszystkim no, można wchodzić do tych tramwajów, często jest możliwość wejścia do kabiny, także no, staramy się, żeby to było w miarę jakoś tam też atrakcyjne dla tych dzieci, no ale no, budżet stowarzyszenia jest też ograniczony, więc dla nas też spadła częściowo utrzymanie tego terenu, no miał się tym zajmować bardziej ZLM, no finalnie my sporo tego robimy, także no, musimy jakoś dzielić siły i środki na utrzymanie obiektu i na wystawy, więc no, staramy się, żeby to było dobre merytorycznie przede wszystkim. No ale żeby ktoś, kto tam przyjdzie i ma świadomość, że nie zobaczy odpicowanego muzeum z odpicowanymi pojazdami, no to żeby wyszedł zadowolony i z jakimś bagażem wiedzy nowej, przynajmniej zobaczył, jak sobie taki obiekt wygląda, tym bardziej, że no, obiektów czy miejsc tak zakonserwowanych w PRL-u to już naprawdę nie ma. No to nawet najbardziej jakieś, za przeproszeniem, dziadowskie zakłady już się modernizują, odświeżają, malują. No my pilnujemy, żeby w miarę możliwości ograniczać jakieś takie działania modernizacyjne, no chociaż oczywiście przybudowa już na docelowe muzeum no, będzie musiała dostosować ten obiekt do XXI wieku.
To jeszcze powiedzmy tylko, w jakich godzinach można do was dotrzeć?
Zajezdnia muzealna Brus będzie w noc muzeów otwarta, tak jak większość placówek, od godziny 18 do godziny 1 w nocy. to jechać można autobusami linii 43A oraz 43B, a także specjalną linią autobusową M. Natomiast zajezdnia muzealna Brus jest czynna też w inne dni. No przede wszystkim organizujemy drzwi otwarte, no obsługujemy obiekt wolontariatem, więc nie mamy otwartego codziennie, ale no mniej więcej raz w miesiącu taki dzień jest. Najbliższy jest planowany pod koniec czerwca wraz z uruchomieniem łódzkich linii turystycznych. Także zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową www.kmst.pl. Tam jest pełen harmonogram drzwi otwartych. No można oczywiście się też umawiać indywidualnie, no ale to trzeba się zaanonsować parę dni wcześniej. Mm-hmm.
Bardzo dziękuję. To w takim razie polecamy to miejsce także na Noc Muzeów. Do Radia Łódź też można zaglądać, także tu sami też się polecamy. Jakub Tarka, wiceprezes Stowarzyszenia Klub Miłośników Starych Tramwajów, zapraszał. Dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i dobranoc.